Nasz gość, pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Szczęść Boże, panie pośle.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
I właśnie na tematy ekonomiczne dzisiaj przede wszystkim chciałbym z panem porozmawiać. Na początku informacja o tym, że pan prezydent Andrzej Duda wczoraj wieczorem podpisał ustawę budżetową na 2018 rok. Budżet państwa to budżet, który obejmuje wszystkie dziedziny gospodarki. To są przychody, dochody, wydatki, także wzrost gospodarczy zakładany. No i jak ten budżet się kształtuje, jak odczujemy zaplanowane wydatki, wpływy do budżetu, my jako zwykli obywatele?
No przede wszystkim ten budżet jest oparty na dosyć konserwatywnych założeniach w świetle tego, co dzisiaj ogłosił GUS, że wzrost gospodarczy za rok 2017 wyniósł aż 4,6% PKB w ujęciu realnym. Przyjęcie w założeniach do tegorocznego budżetu, że PKB w roku następnym wzrośnie tylko o 3,8% PKB, no jest niewątpliwie założeniem konserwatywnym. Także przyjęto bezrobocie na poziomie 6,4% w sytuacji, kiedy na koniec tego roku, który skończył się, wyniosło 6,6%. Stosunkowo niską inflację, 2,3%. Więc te wskaźniki świadczą, że budżet jest, założenia są ostrożne. I na podstawie tych założeń zbudowano zarówno strukturę dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodowej to jest kwota 355 miliardów złotych. Po stronie wydatkowej prawie 400 miliardów, a więc zakłada się, że deficyt będzie lekko przekraczał 40 miliardów złotych, więc będzie mniejszy także od tego planowanego na rok 2017. No można powiedzieć o tym budżecie różne rzeczy, ale na pewno trzeba powiedzieć, że jest to budżet o wyraźnym nachyleniu prospołecznym. Dość powiedzieć, że na szeroko rozumiane wydatki społeczne w tym budżecie jest zaplanowane aż 75 miliardów złotych. To niespotykana kwota i to trzeba podkreślić w sytuacji, kiedy mamy względnie niski deficyt, a deficyt całego sektora finansów publicznych według tych założeń ma wynieść tylko 2,7%. Przypominam, że to jest tak zwane kryterium z Maastricht, a więc tego pilnuje Komisja Europejska. Ten deficyt powinien być niższy niż 3% PKB i w Polsce tak to jest, mimo dużych wydatków społecznych. Na jakie dziedziny te wydatki? No pierwszy podstawowy związany z tym już przez półtora roku realizowanym programem Rodzina 500+. Na ten cel jest przewidziane prawie 25 miliardów złotych, a więc wydatki na ten cel z roku na rok rosną, no bo przyrasta liczba urodzeń. Parę dni temu GUS ogłosił, że urodziło się, wprawdzie są to wstępne szacunkowe dane, że urodziło się aż 403 tysiące dzieci, a więc jest to rekord nienotowany od lat. W związku z tym wydatki związane z tym programem rosną. No także 13 miliardów złotych na świadczenia rodzinne. No, druga ważna ustawa, która weszła jakiś czas temu w życie, to jest ta ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego. W związku z tym wydatki na ten cel, czyli dołożenie do składek ZUS-owskich około 9 miliardów złotych. Podwyżki emerytur i rent, one będą wyższe niż w roku ubiegłym. No nie takie pewnie, jak spodziewają się emeryci, szczególnie ci o najniższych świadczeniach, ale ponieważ była trochę wyższa inflacja, do tego dochodzi 20% udziału we wzroście płac, który był dosyć wysoki, więc te podwyżki będą wyższe niż były, wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym, choć w oczywisty sposób pewnie nie będą satysfakcjonowały wszystkich emerytów i rencistów. No zabezpieczone są środki na leki dla seniorów. Ten program się także rozrasta. On będzie już kosztował około miliarda złotych. No i wyraźne wzrosną wydatki na ochronę zdrowia. Przypominam, że zaczyna działać ta ustawa o 6% PKB przeznaczanych na wydatki zdrowotne. Ona wprawdzie jest to rozłożone do roku 2025, ale już w tym roku mają one sięgnąć 4,7%, więc trzeba będzie dołożyć do składki płaconej przez wszystkich pracujących z budżetu około 6 miliardów złotych. Wzrosną również wydatki na wojsko. Tutaj przypominam także, pan minister Macierewicz doprowadził do zmiany zapisu, że chodzi o 2% PKB, ale z roku bieżącego to spowoduje, że te wydatki sięgną już 40 miliardów złotych. Więc jak widać, proszę ojca, w zasadzie na wszystko w tym budżecie starcza. Przypominam te lata 2008-2015 i choćby te protesty rodziców dzieci niepełnosprawnych, nie było wtedy w budżecie 100 milionów złotych dodatkowych na ten cel. Teraz znajdują się dodatkowe miliardy na różne ważne dziedziny naszego życia i to trzeba rzeczywiście docenić. No to wszystko nie bierze się z powietrza, bo rzeczywiście dochody budżetowe bardzo wyraźnie wzrosły w roku 2017 i mają wzrastać także w roku 2018. No głównym tutaj źródłem tych dodatkowych dochodów jest podatek VAT. Nie ma jeszcze ostatecznych danych za rok poprzedni, no ale już pan premier Morawiecki mówił w paru wywiadach o tym, że te dochody z VAT-u były o 30 miliardów złotych wyższe niż w roku 2016. To jest rzecz bez precedensu. Zszokowani są tymi informacjami także ludzie w Komisji Europejskiej, bo oni także powątpiewali w ten budżet ubiegłoroczny i tegoroczny, że tak można będzie zwiększyć dochody podatkowe, więc to jest nieprawdopodobny wręcz sukces rządu i wszystkie te zmiany prawne przygotowywane i przez ministrów finansów i przez pana ministra Ziobrę, przypominam te podwyższenie karalności za tak zwane puste faktury do 25 lat, to wszystko, pakiet paliwowy, to wszystko wspólnie działa i jak widać ta strona dochodowa wygląda, można powiedzieć, imponująco i tak będzie także w roku 2018, więc no można powiedzieć jeszcze wiele dobrego o tym budżecie, ale na pewno to nachylenie prospołeczne trzeba absolutnie podkreślić i podziękować zarówno pani premier Szydło, jak i panu premierowi Morawieckiemu, że taki ten budżet udało się na 2018 rok wykroić.
To są te wszystkie programy, które pan poseł wymienił, ale także program Mieszkanie 500+, Mieszkanie Plus, przepraszam, które ma być zintensyfikowany, który ma ruszyć z kopyta. Pierwsze posiedzenie Rady Mieszkalnictwa dzisiaj o 12 w samo południe pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego. W skład Rady Mieszkalnictwa wchodzą minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, więc są to osoby, które z najwyższej półki, gdy idzie o rząd, to znaczy, że ten program Mieszkanie Plus podczas tej kadencji pana premiera Mateusza Morawieckiego ma być bardzo, bardzo przyspieszony.
Tak, to prawda. Także w tym budżecie jest zarezerwowana pewna pula środków nie wprost tylko dla Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest koordynatorem tego programu od strony finansowej. No, trzeba powiedzieć, że program wprawdzie ruszył, ale on ruszył w formie pilotażowej przy współpracy z samorządami. Tak naprawdę właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z kilkunastoma samorządami porozumienia i już na wiosnę kilka tysięcy mieszkań w ramach tego programu w różnych miastach Polski zostanie oddanych. No ale w oczywisty sposób, jeżeli rzeczywiście ten program ma zmienić sytuację ludzi młodych, zakładających rodziny, wychowujących dzieci, to mieszkań w ramach tego programu musi powstawać przynajmniej po kilkadziesiąt tysięcy rocznie. No i stąd decyzja, żeby po tej rekonstrukcji rządu program Mieszkanie Plus znalazł się bezpośrednio w kompetencjach pana premiera, stąd błyskawiczny ruch powołania tej rady, o której mówił ojciec, no, składającym się, można powiedzieć, z pierwszego garnituru ministrów odpowiedzialnych za pewne fragmenty składające się na ten program. Więc rzeczywiście jestem przekonany, że ten program ruszy z kopyta. Tutaj pewną przeszkodą jest ta sprawa nieruchomości. Wprawdzie ustawa została przyjęta, bo zasadniczym kołem napędowym tego programu jest oddanie pod ten program nieruchomości gruntów Skarbu Państwa, niewykorzystywanych przez różnego rodzaju agencje, spółki. I to szło do tej pory dosyć opornie. Każda z tych agencji broniła swojego majątku, nie chcąc go oddać do tego Krajowego Zasobu Nieruchomości. Myślę, że tutaj właśnie powołanie tej rady składającej się z takich ministrów przyspieszy ten proces i że rzeczywiście na tych gruntach będą budowane bardzo szybko tanie mieszkania na wynajem, które w przyszłości dla wynajmujących mogą się stać mieszkaniami własnościowymi. I myślę, że to będzie bardzo duże uzupełnienie do tego programu Rodzina 500+, właśnie kwestia mieszkania na wynajem, aby młodego człowieka nie wiązać na 20 czy 30 lat kredytem, który no, czyni z niego, mówiąc wprost, chłopa pańszczyźnianego, a więc przykutego do kilkuset tysięcy kredytu, który spłaca on i rodzina przez całe życie. To jest rzeczywiście bardzo ważny program i mam nadzieję, że no właśnie sam pan premier Morawiecki, wyjmując go z innych ministerstw i sytuując go w kancelarii premiera, będzie miał na niego baczenie wręcz codzienne, więc jest szansa, że rzeczywiście ruszy on z kopyta.
Panie pośle, to jeszcze przy sprawach ekonomicznych pozostajemy. Wywiad dla Dziennika Gazety Prawnej pana premiera Mateusza Morawieckiego i stwierdzenie, które co jakiś czas wywołuje emocje. Jesteśmy zapraszani również przez krajowych polityków do tego, żeby wejść do strefy euro. Pan premier powiedział: uważam, że przystąpienie do strefy euro dzisiaj lub w najbliższej przyszłości to jest igranie z ogniem.
Tak, to prawda. To takie bardzo dosadne sformułowanie, bo przypominam, że jakiś czas temu pojawił się list takich liberalnych ekonomistów, w tym także prezesa Banku Centralnego, poprzedniego, no właśnie zwracający się do premiera Mateusza Morawieckiego, nowego premiera, no kiedyś bankowca, a więc wywodzącego się z tego środowiska, że to najwyższy czas, żeby Polska podjęła decyzję i zaczęła się przygotowywać do wejścia do strefy euro. I to jest taka, nie można powiedzieć, pośrednia odpowiedź premiera tej grupie ludzi, którzy starają się obecny rząd do tego namówić. Premier Morawiecki rzeczywiście przytacza tu takie dwa poważne argumenty, między innymi ten związany z kryzysem. No, przypominam, że ten kryzys, który rozpoczął się w końcówce 2007 roku, a do Europy trafił w 2008, my zamortyzowaliśmy jako Polska. Tylko dlatego utrzymaliśmy minimalny wzrost gospodarczy, że mieliśmy własnego złotego, który w tej sytuacji się zdewaluował. Dzięki temu nasza gospodarka stała się bardziej konkurencyjna niż do tej pory. I wtedy eksport ciągnął wzrost PKB w Polsce przy innych tych czynnikach reagujących słabiej. Więc wyszliśmy, można powiedzieć, z tego kryzysu suchą nogą. Gdybyśmy mieli wspólny pieniądz, no to w oczywisty sposób nie mielibyśmy w tej sprawie decyzji, bo decyzje byłyby w rękach Europejskiego Banku Centralnego. I druga rzecz, którą podnosi premier Morawiecki, to jest możliwość emisji obligacji w złotych, a także w zagranicznej walucie. I to jest kompetencja no, władzy krajowej, ministra finansów, rządu. Gdybyśmy mieli wspólną walutę, nie byłoby takiej możliwości, bo decyzja należałaby tu także w jakimś sensie do władz monetarnych już europejskich. Oczywiście jest cały szereg innych ważnych rzeczy, które są swoistym ostrzeżeniem przed wchodzeniem do tej strefy, no mówiąc otwartym tekstem, ona ciągle nie wyszła z kryzysu, to po pierwsze wymaga dodatkowych środków. Te środki są lokowane, dodatkowe środki nie tylko w Grecji, ale mamy do czynienia z tak zwanym poluzowaniem ilościowym, a więc emitowane są pieniądze bez pokrycia przez Europejski Bank Centralny. No i powiedzmy sobie otwartym tekstem, tylko z własnym pieniądzem jesteśmy w stanie gonić te bogatsze kraje Europy Zachodniej. No, możemy po dzisiejszych informacjach GUS-u powiedzieć, że dzięki własnej walucie rozwijamy się dwukrotnie szybciej niż średnio Unia Europejska, co oznacza, że corocznie skracamy dystans. Gdybyśmy mieli wspólny pieniądz, ten wzrost gospodarczy byłby wolniejszy i w dużej mierze no, polityka monetarna w ogóle by się przeniosła do Europejskiego Banku Centralnego, a byłyby i poważne ograniczenia także w ramach polityki fiskalnej. Tak, mamy wolne ręce i podejmujemy w ramach tych dwóch polityk wolne decyzje, takie, które służą właśnie przyspieszeniu naszego wzrostu gospodarczego.
I ostatnia rzecz. Dzisiaj pan prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Pierwsza wolna niedziela będzie już 11 marca. Od dawna na te wolne niedziele czekali nasi rodacy. No po to, żeby poświęcić czas rodzinie, żeby ludzie mogli się przynajmniej w niedzielę ze sobą spotkać, bo nie trudno sobie wyobrazić sytuację, na przykład mąż i żona pracują na zmiany, pracują na przykład w handlu, więc mogą nawet nie mieć okazji w ciągu tygodnia do tego, żeby się zobaczyć, a co dopiero, żeby spotkać się z dziećmi.
Tak, to prawda, to wielkie wydarzenie, można powiedzieć. Związek Zawodowy Solidarność dążył do prowadzenia tego rozwiązania przez wiele lat. Nie było przyjaznego klimatu. Teraz Prawo i Sprawiedliwość przejęło ten postulat. I wprawdzie jest on rozłożony na 3 lata, bo ostatecznie wszystkie wolne niedziele będą dopiero w 2020 roku. Ale myślę, że właśnie taki sposób wprowadzenia tej ustawy troszeczkę uspokoił także to środowisko przedsiębiorców.
Chociaż słyszymy też, panie pośle, że już niektóre zagraniczne supermarkety, hipermarkety no, stawiają, diagnozują, prognozują, czy wypuszczają takie, no, takie informacje, że może dobrze by było, gdyby pracownicy 15 minut po północy już stawiali się z niedzieli na poniedziałek po to, żeby rozpocząć pracę.
Mam nadzieję, że ci przedsiębiorcy jednak nie odważą się na takie ruchy, bo to by było takie świadome, jawne rzeczywiście dokuczanie pracownikom. A powiedzmy sobie, proszę ojca szczerze, coraz częściej jest tak, że jeżeli chodzi o handel, to mamy coraz częściej do czynienia z rynkiem pracownika, nie pracodawcy. Te wielkie sieci na wyścigi podwyższają wynagrodzenia. Wprawdzie te wynagrodzenia były rzeczywiście na bardzo minimalnych poziomach. Teraz zarówno płaca minimalna, ale i konkurencja między nimi powoduje, że te wynagrodzenia są podnoszone. I nie sądzę, żeby utrudniały życie swoim pracownikom, bo zwyczajnie zmienią pracodawcę. Więc myślę, że to rzeczywiście taka próba wprowadzania jeszcze zamętu. Ważne jest, że ta ustawa ma ten model docelowy, że przesądza, że w roku 2020 wszystkie niedziele będą wolne, a ten czas wykorzystamy do obserwacji jej funkcjonowania. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście któraś z sieci zdecyduje się no, w taki, a nie inny sposób szykanować swoich pracowników, to myślę, że jakąś niedużą nowelizacją będzie można ten stan wyprostować i właśnie dostosować ją do rzeczywistości, więc nie spodziewam się jakiejś takiej obstrukcji. Myślę, że ta decyzja właśnie o rozłożeniu tego na 3 lata spowodowała także pewne uspokojenie i po tamtej stronie. No dość powiedzieć, że mówimy o wolnych niedzielach dla 1 200 000 osób w Polsce, bo mówimy o pracownikach handlu i o ich rodzinach. Tak duża część właśnie Polaków no nie miała często, nie wiem, jednego z rodziców albo czasami dwójki rodziców, nawet w niedzielę. To jest niesłychanie ważna rzecz i w ten sposób pokazujemy, że rzeczywiście ten rząd ma twarz prospołeczną i realizuje ją nie tylko w tym wymiarze finansowym, ale także i w tych dziedzinach, które są dla ludzi niezwykle ważne.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, poseł do Parlamentu Europejskiego, nasz gość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.